Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Steve Jobs in Exile Geoffrey'a Zeina jest reporterską biografią biznesową poświęconą latom 1920, gdy Steve Jobs pozostawał poza Apple i rozwijał firmę Next. Autor analizuje okres, zwykle skracany w opowieściach o powrocie Jobsa do roli epizodu między odejściem z Apple a późniejszym triumfem firmy. Pokazuje go jako czas kosztownych błędów, konfliktów, technologicznych osiągnięć i stopniowej zmiany sposobu działania samego Jobsa. Zain korzysta z materiałów wewnętrznych, niepublikowanych nagrań ze spotkań Next oraz rozmów z ludźmi związanymi z przedsiębiorstwem. Dzięki temu książka łączy historię branży komputerowej z portretem lidera poddanego presji porażki. Jej celem nie jest podważenie znaczenia Apple, lecz wyjaśnienie, dlaczego fundamenty późniejszego odrodzenia firmy powstały w przedsięwzięciu, które komercyjnie długo nie spełniało oczekiwań. To także opowieść o przejściu od sprzedaży ambitnego sprzętu do strategicznej wartości oprogramowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, lata poza Apple jako rzeczywista szkoła przywództwa. Centralna teza książki polega na odrzuceniu wygodnego obrazu, według którego okres Next był jedynie przerwą między dwoma etapami kariery Jobsa w Apple. Zain przedstawia te 12 lat jako doświadczenie, które wystawiło założyciela Apple na konsekwencje decyzji, od których wcześniej częściowo chronił go sukces pierwszych komputerów Macintosh. Jobs musiał mierzyć się z ograniczonym popytem, wysokimi kosztami, napięciami z pracownikami i inwestorami oraz z faktem, że doskonałość projektu nie gwarantuje rynku. Istotne jest tu rozróżnienie między błędem a bezwartościowością. Next nie zdobył masowego rynku komputerowego, lecz zmuszał Jobsa do rewizji założeń dotyczących produktu, czasu i skali działania. Książka sugeruje, że późniejsza skuteczność Jobsa wynikała nie z porzucenia jego wymagającego charakteru, ale z większej umiejętności ukierunkowania go na cele osiągalne biznesowo. Ta perspektywa komplikuje popularną legendę o samotnym geniuszu. Przywództwo nie jest tu niezmienną cechą, lecz zdolnością korygowaną przez porażki, odpowiedzialność finansową i kontakt z realnymi potrzebami klientów. Zain pokazuje więc, że wygnanie z Apple było zarazem utratą pozycji i warunkiem późniejszej dojrzałości menedżerskiej. Po drugie, Next Computer i granice perfekcjonizmu sprzętowego. Ważnym wymiarem książki jest analiza napięcia między bezkompromisowym wzornictwem a ekonomią produkcji komputerów. Next stworzył charakterystyczny, zaawansowany technicznie komputer, ale jego cena i pozycjonowanie ograniczały możliwość zdobycia szerokiej grupy odbiorców. Zain wykorzystuje ten przypadek, aby pokazać, jak silne przywiązanie Jobsa do kontroli każdego szczegółu mogło generować zarówno przewagę estetyczną, jak i poważne koszty. Wydatki na identyfikację wizualną, projekt przemysłowy i własną infrastrukturę nie były wyłącznie ekscentrycznymi decyzjami. Wynikały z przekonania, że produkt powinien tworzyć spójne doświadczenie od obudowy po oprogramowanie. Problem polegał na tym, że rynek komputerowy pod koniec lat 80. coraz mocniej premiował kompatybilność, niższą cenę i skalę dystrybucji. Książka nie sprowadza tej historii do prostego potępienia ambicji. Pokazuje raczej, że ambicja projektowa wymaga rozpoznania, gdzie klient dostrzega wartość, a gdzie widzi nieuzasadniony koszt. Niepowodzenie sprzętu Next stało się dla Jobsa lekcją ograniczeń nowej firmy hardware'owej. Późniejsze produkty Apple nadal opierały się na integracji sprzętu i oprogramowania, lecz powstawały już w organizacji lepiej przygotowanej do masowej produkcji i sprzedaży. Po trzecie, Next Step jako technologiczne dziedzictwo większe niż sprzedaż komputerów. Najtrwalszy wkład Next nie wynikał ze sprzedaży jego komputerów, lecz z rozwoju systemu Next Step i narzędzi programistycznych. Zain podkreśla znaczenie obiektowego podejścia do tworzenia aplikacji, środowiska opartego na Unixie oraz narzędzi, które ułatwiały budowanie interfejsów i programów. Ten technologiczny dorobek pozwala zrozumieć, dlaczego firma, która nie odniosła dużego sukcesu jako producent sprzętu, pozostawała strategicznie cenna. Next Step dawał Apple gotowszą i nowocześniejszą podstawę systemową w chwili, gdy własne próby stworzenia następcy klasycznego macOS napotykały trudności. Po przyjęciu Next jego rozwiązania stały się fundamentem macOS X, a ich wpływ jest widoczny także w późniejszej rodzinie systemów Apple. Książka przypomina również o związku platformy Next z narodzinami sieci WWF, ponieważ pierwszy serwer i przeglądarka Tima Berners'a Lee powstały na komputerze Next. Nie oznacza to, że Next sam stworzył internet, lecz dobrze ilustruje funkcjonalność jego środowiska dla zaawansowanych użytkowników. Analiza Caina jest cenna, bo przesuwa ocenę firmy z krótkoterminowych wyników sprzedaży na dłuższy cykl technologicznego oddziaływania. Produkt może przegrać w swojej pierwotnej kategorii, a jednocześnie dostarczyć architektury decydującej o przyszłych produktach. Po czwarte, zwrot od komputerów do oprogramowania i webobiectw, moment, w którym Next zakończył produkcję komputerów i skoncentrował się na oprogramowaniu. Stanowi w książce kluczowy przykład strategicznej korekty. Taka decyzja oznaczała uznanie, że firma nie jest w stanie skutecznie rywalizować na rynku sprzętowym z większymi producentami. Nie była jednak kapitulacją wobec technologii opracowanej przez zespół. Przeciwnie, pozwoliła wykorzystać jej najbardziej skalowalną część, czyli system Next Step i technologię tworzenia aplikacji sieciowych. Cain zwraca uwagę na webobiectw, platformę używaną do budowy dynamicznych usług internetowych. Jej późniejsze zastosowania w ekosystemie Apple pokazują, że infrastruktura niewidoczna dla użytkownika może mieć większe znaczenie niż najbardziej. Rozpoznawalny produkt fizyczny. Ten fragment historii ma wymiar analityczny, a nie tylko biograficzny. Uczy, że firma powinna oddzielać własną tożsamość od pierwotnego formatu produktu. Jeśli kompetencją jest architektura oprogramowania, narzędzia dla programistów lub niezawodny proces, utrzymywanie nierentownego sprzętu może osłabić właśnie to, co najcenniejsze. Książka nie sugeruje, że każdy zwrot gwarantuje sukces. Pokazuje natomiast, że racjonalna zmiana kierunku wymaga porzucenia kosztownego prestiżu i zdefiniowania przewagi na nowo. W przypadku Next ta zmiana przygotowała grunt pod późniejsze przejęcie przez Apple. Na koniec powrót do Apple przez przejęcie Next, a nie przez prostą rehabilitację. Cain przedstawia przejęcie Next przez Apple w dziwni w tysiąc sieba braku jako punkt, w którym splatają się losy człowieka, firmy i technologii. Apple potrzebowało nowego kierunku dla systemu operacyjnego, natomiast Next posiadał dojrzałą bazę programistyczną, choć sam pozostawał znacznie mniejszym przedsiębiorstwem. Transakcja przywróciła Jobsa do Apple, najpierw w roli doradczej, a następnie jako tymczasowego dyrektora generalnego. Książka zaznacza, że nie był to wyłącznie powrót założyciela do dawnej firmy. Był to powrót wraz z zespołem, technologią i doświadczeniem zdobytym w warunkach, których Apple nie mogło mu wcześniej zapewnić. Dzięki temu późniejszą odbudowę Apple można widzieć nie jako nagłe odwrócenie losu, lecz jako rezultat połączenia zasobów. Apple wnosiło markę, produkcję i dostęp do rynku, a Next systemowe podstawy oraz ludzi znających ich rozwój. Taki obraz jest bardziej przekonujący niż narracja o pojedynczym bohaterze ratującym firmę samą siłą wizji. Cain pokazuje zarazem, że osobista przemiana Jobsa miała znaczenie, ale nie zastępowała pracy organizacyjnej. Przydatność tej perspektywy polega na rozumieniu przejęć jako możliwego transferu kompetencji, a nie wyłącznie zakupu aktywów lub eliminacji konkurenta. Podsumowując, Steve Jobs in Exile będzie wartościową lekturą dla czytelników zainteresowanych historią Apple, rozwojem oprogramowania, zarządzaniem firmami technologicznymi i biografiami przedsiębiorców. Najwięcej zyskają osoby, które znają już szeroką historię Jobsa, lecz chcą dokładniej zrozumieć okres między odejściem z Apple a jego powrotem. Książka dostarcza użytecznej korekty dla narracji, która mierzy firmy wyłącznie natychmiastową sprzedażą lub mierzy liderów wyłącznie końcowym rezultatem ich kariery. Pokazuje, że Next poniósł porażkę na rynku komputerów, lecz zarazem stworzył oprogramowanie, narzędzia i zespół o dużej wartości dla przyszłości Apple. Praktyczną korzyścią jest lepsze rozumienie, kiedy należy bronić wysokich standardów produktu, a kiedy trzeba zmienić model działania, by zachować najważniejsze kompetencje. Intelektualnie książka pomaga odróżnić legendę o genialnym założycielu od bardziej złożonego procesu uczenia się pod presją. Na tle innych biografii Jobsa wyróżnia ją koncentracja na Next oraz wykorzystanie nowych materiałów i relacji uczestników tych wydarzeń. Zamiast ponownie opowiadać przede wszystkim o premierach Macintosha, iPoda czy iPhonea, Cain bada technologiczny i organizacyjny pomost między nimi. Dzięki temu książka nie zastępuje klasycznej biografii Jobsa, lecz istotnie ją uzupełnia, pokazując źródła jego późniejszej skuteczności i trwałe dziedzictwo firmy Next. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Geoffrey Cain, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.